Główne zło polega na tym, że dostęp do broni w Polsce reguluje polityka wydawania pozwoleń ustalana w sposób zupełnie pozaustawowy i zupełnie dowolny przez jakąś komórkę Komendy Głównej Policji. Przepisy mamy zupełnie gumowe, ustawa była wielokrotnie nowelizowana, ustawa jest zupełnie niespójna. Taki przykład klasyczny, w artykule 4 ustawy mówi się o broni myśliwskiej, a w artykule 10 ustawy mówi się o broni do celów łowieckich. Pytanie, czy dalej mówimy o tej samej broni, czy o czegoś innej, nie wiadomo. Po prostu ta ustawa jest zupełnie już nie nadająca się do użytku. Poza tym taki jeszcze drobny szczegół, że to jest ustawa formalnie z 1999 roku, ale nadpisana na ustawie z 1961 roku, czyli ustawie PRL-owskiej, której głównym celem było to, żeby w Polsce broni osoby cywilne nie miały.
Bartosz Saramak, Firearms United, wiceprezes Mazowieckiego Towarzystwa Strzeleckiego. Sama polityka wydawania pozwoleń powinna zostać jasno i precyzyjnie określona przez ustawodawcę i takiego właśnie aktu prawnego nam brakuje, czyli ustawy, która przystaje do dzisiejszych czasów, dzisiejszych wyzwań. Ustawa z 1999 roku jest bardzo specyficznie skonstruowana, ponieważ opiera się na celach posiadania. To znaczy, że nie ma tutaj podziału technicznego na różne kategorie broni. Można tą samą broń czasem zarejestrować do różnych celów, czasem nie. Jest pewien chaos, jeśli chodzi o zakres tego, co w danej kategorii można posiadać, czego nie można posiadać. Faktycznie jest tak, że to w pewnym zakresie zależy od polityki danej komendy wojewódzkiej, danego WPA.
Nam by zależało na tym, żebyśmy wreszcie dopracowali się normalnych przepisów, które będą regulowały dostęp do broni zgodnie z standardami panującymi w innych krajach europejskich. Czy to będzie implementowana dyrektywa unijna, czy to będzie jakiś własny projekt, to jest mniej ważne. Powinny być zrobione wreszcie klarowne, proste przepisy, jednoznaczne, które określą warunki dostępu do broni dla osób, które by chciały taki dostęp uzyskać. To, co wydaje się niepodważalne, to jest to, żeby były to osoby pełnoletnie, osoby niekarane za określone przestępstwa, przede wszystkim takie przestępstwa połączone z użyciem siły, z przemocą, oraz żeby były to osoby, które nie były leczone psychiatrycznie.
Wskazałbym jeszcze na inne wyzwanie, to znaczy konieczność stworzenia lepszych ram do szkolenia, masowego szkolenia strzeleckiego i to też jest pewien obszar, który jest za mało adresowany przez aktualną ustawę o broni i amunicji, to znaczy poprzez to, że nie mamy wyraźnego stopniowania technicznego tej broni, którą można posiadać zgodnie z tym, jakie kto ma umiejętności, staż i jak dobrze się tą bronią posługuje, czy też jak na jakim poziomie profesjonalizmu funkcjonuje, powoduje, że w zasadzie mamy bardzo wysoki próg wejścia do systemu, ale on jest równy dla wszystkich. Nieważne, czy mówimy o instruktorze z 10-letnim stażem, czy osobie, która pół roku zapisała się do klubu strzeleckiego.
Chodzi o to, żeby odejść od zasady jednego progu dostępu i zróżnicować ten próg dostępu w zależności od kompetencji osoby, która o broń się ubiega, doceniając jej wcześniejszy staż, jakieś umiejętności, na przykład właśnie nabyte w związku z byciem zawodowym żołnierzem, czy byciem policjantem, żeby nie było sytuacji takiej, której rzeczywiście osoba, która ma pierwszy kontakt z bronią, ma dokładnie taki sam dostęp do broni, w sensie tym technicznych aspektów, jak osoba, która od 20 lat jest instruktorem strzeleckim. To jest dość nielogiczne.
Romuald Witamborski, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, instruktor strzelectwa, sędzia strzelectwa, a prywatnie myśliwy, sportowy strzelec i kolekcjoner. To jest mit, że jeśli dajemy broń Polakom do ręki, to oni się nagle wystrzelają. Dowodem na to jest broń czarnoprochowa, bo od 2004 roku mamy zmianę, która polegała na tym, że do zapisu, że można mieć broń wytworzoną dawno, 1850 roku i wcześniej, dopisano oraz repliki tej broni. I teraz każdy może to sobie nabyć. I patrząc na statystykę, nie stwarza to wielkiego, jakiegoś znaczącego, zauważalnego wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Działamy po to, żeby tą kulturę posiadania broni w Polsce reaktywować, bo ona była. Ona była, bo u nas w Polsce były nawet takie czasy, że był przymus posiadania broni, bo na przykład jeśli cech szewców chciał szyć buty w obrębie murów miejskich, to miał wyposażyć drużynę, która będzie tych murów bronić i nikogo nie obchodziło, skąd wezmą broń, jak się wyszkolą. Stąd powstały bractwa kurkowe.